a 95,2 FM Kraków. Oczywiście zapraszamy do słuchania Poranka Wnet, a w studiu kolejny gość, redaktor Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I teraz czas na moment ekonomiczny. Jak na razie kampania wyborcza zaczęła przebiegać wokół różnych przedziwnych pomysłów, które zostały sformułowane w Warszawie. Gdzie zostały sformułowane, to jest temat na inną opowieść, nie będziemy o tym rozmawiać, ale prędzej czy później pojawi się inny temat, pojawi się temat finansowy, pojawi się zapewne temat euro. To jest tak, że już jakiś czas temu grupy wpływowych, znanych ekonomistów, ludzi związanych też z biznesem, apelowały do władzy o to, żeby Polska przyjęła euro. Tak się jakoś złożyło, że byli to ludzie z szeroko pojętego obozu III RP, z kolei ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością albo mówili, że w ogóle nie, bo trzeba zachować własną walutę, albo tak jak kilka dni temu tutaj w Poranku Wnet pan minister Jerzy Kwieciński, że owszem, euro pewnego dnia powinno zostać przyjęte, ale na pewno nie w tej chwili, bo by to zaszkodziło naszej ekonomii. Porozmawiamy teraz w tej chwili o tym euro, za i przeciw. Czy da się w ogóle tą rozmowę wyjąć z rywalizacji politycznej, panie redaktorze?
W Polsce wątek euro pojawia się kompulsywnie w zależności od potrzeb albo politycznych, albo od wydarzeń ekonomicznych. Jeżeli w strefie euro jest jakiś pożar, to wszyscy trąbią naokoło, że nie wchodźmy do tego domu, bo płonie. Jak zdarzy się, że w strefie euro jest przez chwilę spokój, to z kolei temat wraca jak bumerang i eksperci twierdzą, że to jest ten moment, w którym trzeba do euro wchodzić. I te oceny są, jak to wszystkie oceny formułowane na prędce, nie zawsze trafne, nie mają odpowiedniej perspektywy i dystansu. Euro to wciąż jest eksperyment i pozwólmy temu eksperymentowi działać, rozwijać się, pozwólmy władzom Unii Europejskiej dopracowywać ten mechanizm, ale chyba nie jest wskazane, żeby w trakcie eksperymentu do niego dołączyć.
Gdybyśmy mieli wymienić takie jakby argumenty za przystąpieniem do strefy euro, to takie czysto ekonomiczne, właśnie bez tej polemiki politycznej, jakie one są?
Są trzy oczywiste korzyści, które jakby nie budzą wątpliwości, bez względu na to, kto o strefie, o Unii Walutowej właściwie mówi, no bo na euro trzeba patrzeć jako na jedną z wielu unii walutowych, unii monetarnych. Więc po pierwsze, wchodząc do euro, pozbywamy się tego kłopotu, jakim jest konieczność wymiany euro na złotówki i odwrotnie, czyli przestajemy dawać zarabiać na sobie kantorom, bankom, na spreadach. To jest po pierwsze taniej, po drugie szybciej, w związku z tym na pewno spadają koszty transakcyjne pomiędzy biznesami naszymi, a tymi, które już są teraz w strefie euro, co na pewno też przyspiesza w jakimś stopniu handel. Poza tym mamy ryzyko walutowe obecnie, tak, które odpada. Czym jest to ryzyko walutowe, to pewnie nie trzeba tłumaczyć, ale dla porządku, jeżeli przeprowadzamy transakcje w dwóch walutach na tym, powiedzmy sobie, poziomie biznesowym, rozliczenia takich transakcji zazwyczaj nie odbywają się w tym samym momencie, co ich moment zawarcia, w związku z tym, jeżeli kurs walut się zmieni, to albo się zmienia niekorzystnie dla eksportera, albo dla importera. Czyli zawsze jedna z tych firm musi brać pod uwagę, że może stracić, tak, to, co się wydaje zyskiem na początku, może zostać zjedzone przez zwyczajne rynkowe wahania ceny pieniądza. I wchodząc do euro, te wahania są wyeliminowane, ponieważ no, już nie ma złotego, tak, jest tylko euro. Nie potrzeba zwracać uwagi na kurs wymiany. No i trzecią pochodną tych dwóch pierwszych korzyścią jest właśnie wzrost obrotów handlowych. Ekonomiści szacują, że ten wzrost to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent pomiędzy krajami, które handlują wewnątrz danej unii walutowej, ale to są takie szacunki bardzo, bardzo niedokładne. Tak naprawdę, jeśli spojrzeć na literaturę, która to bada, to te widełki są na tyle duże, żeby można uznać to wciąż za takie niezobowiązujące liczby. Co więcej, wiele wskazuje na to, że korzyść z tego zwiększonego handlu jest dla wzrostu gospodarczego wcale nie tak wielka. Jedni z badaczy obliczyli, że na przykład 17-18% to był wzrost handlu pomiędzy krajami Unii Europejskiej, odkąd powstała strefa euro, co przełożyło się zaledwie na około 0,2-0,3 wzrostu PKB. Więc te korzyści są, ale no, czy ich skala jest tak wielka, żeby skórka była warta wyprawki w tym momencie, no trudno przesądzać.
A jakie są w takim razie wady? Na razie wady ekonomiczne, bo o politycznej stronie za chwilę porozmawiamy.
Wady ekonomiczne, to znaczy unie walutowe co do zasady, to są dobre pomysły. Zobaczmy za ocean, tak? Mamy tam unię walutową, która już 200 lat funkcjonuje i nikt nie powie, że dolar jest walutą słabą. Owszem, są te wątki pod tytułem, że dolar non-stop słabnie, tak? Osłabia się na przestrzeni dziejów. Mamy nawet kalkulator inflacyjny. W internecie można sprawdzić, ile był wart dolar 100 lat temu na przykład i złapać się za głowę, ale to dotyczy wszystkich właściwie walut. Więc jakby pomijając to, trudno argumentować, że dolar osłabia gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Są badania wręcz przeciwnie pokazujące, że ją wzmacnia. Tyle, że Stany Zjednoczone, jak już powiedziałem, tworzyły i budowały tą swoją Unię przez 200 lat. Czyli u nich zaszło mnóstwo procesów na znacznie dłuższym, połaciu, dłuższej połaci dziejów, co też sprawiło, że oni mają po prostu lepiej dostosowane mechanizmy. Też zauważmy, że mają 50 stanów, prawda? Każdy z tych stanów jest inną gospodarką, tak jak każda gospodarka Unii Europejskiej jest innym, to inne państwo, prawda? Mamy 50 stanów, mimo wszystko to wszystko jakoś działa. Dlaczego? Bo oni są unią fiskalną, czyli rząd federalny i bank centralny mogą tak zwane szoki asymetryczne, czyli te te kryzysy, które uderzają nie jednomiernie w całą unię walutową, tylko w poszczególne jej elementy, mogą w jakiś sposób łagodzić tą politykę fiskalną. W Unii Europejskiej tego nie ma. No i nie ma w Unii Europejskiej jeszcze na przykład mobilności siły roboczej tak dużej jak w Stanach Zjednoczonych, ale pomijmy, skoncentrujmy się, bo pytał pan o te minusy. Zdaje się, że największym minusem dołączenia do Unii Walutowej jest ryzyko wiążące się z tym, że właśnie któreś z państw, które już dzisiaj jest źródłem problemów, na przykład Włochy, w końcu tąpnie, w końcu wpadnie w prawdziwy, długotrwały, głęboki kryzys. W związku z tym każdy nowy członek, który dołączy do euro, musi sobie zdawać sprawę, że wtedy będzie zaprzęgnięty w mechanizm pomagania. Pomagania komuś, czy kogo kłopotom nie będzie winny. I teraz zważmy korzyści i koszty. Jeżeli, jak powiedzieliśmy wcześniej, te korzyści są niezaprzeczalnie, ale one nie są aż tak wielkie, to teraz sprawdźmy, jakie to mogą być koszty. Spójrzmy na przypadek Grecji. Grecja przez 2-3 lata była w bardzo głębokim kryzysie zadłużenia publicznego, kryzysie bankowym, trzeba było jej pomagać. Wówczas od 2 lat już w Unii była świeżutka Słowacja, w Unii Walutowej oczywiście. I ta Słowacja, która nie miała z problemami Greków nic za nic wspólnego, była naciskana przez Brukselę, żeby tym Grekom pomagać. Chodziło o 800 milionów euro, czyli prawie 4 miliardy złotych, prawda, pomocy. No to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby czterokrotnie czy pięciokrotnie większa gospodarka, jaką są Włochy, większa od Grecji, gdyby ona wymagała pomocy. No nie sądzę, że strefa euro wygeneruje takie korzyści, żeby to ewentualne ryzyko jakby się opłacało, żeby je zniwelować.
Czy nie jest tak, że euro jednak jest przede wszystkim narzędziem władzy, narzędziem unifikacji? No nie na darmo emitowanie pieniądza zawsze było domeną, od starożytności było domeną władców. Czy nie jest tak, że jak oddaje się prawo do panowania nad własnym pieniądzem, to też oddaje się po prostu część swojej suwerenności i przestaje się być niepodległym państwem?
No to kazus Grecji znowu jest tego dowodem. Wielu ekonomistów, w tym ci, którzy są specjalistami od Unii Walutowych i ci, którzy jakby opracowywali na przykład koncepcję tak zwanego optymalnego obszaru walutowego. No nie będziemy już tego teraz rozkładać na czynniki pierwsze, ale to jest ta koncepcja, która leży u podstaw współczesnych Unii Walutowych. Ekonomiści sugerowali, że być może najlepszym sposobem dla Grecji byłoby odejście od Unii Walutowej z resztą Europy, powrót do swojej waluty oryginalnej, do drachmy, dewaluacja. No, Być może by to pomogło, być może by to nie pomogło. Tego nigdy się nie dowiemy, ale rząd grecki nie miał takiego narzędzia. Nie mógł po prostu tego zrobić. Jak zresztą opisuje to były minister finansów Grecji, Yanis Varoufakis, który słynie raczej z lewicowych poglądów i raczej pro-globalistycznych, pro-europejskich, to w tym akurat aspekcie mówi, że Grecja została po prostu uczyniona kolonią po to, żeby pomóc bankom, które wcześniej w Grecji zainwestowały nieopatrznie miliardy euro. Mówił o tym bardzo głośno końcem zeszłego roku, gdy okazało się, że na pożyczkach, ratunkowych pożyczkach udzielonych Grecji, Niemcy zarobiły około 3 miliardów euro. No to nie jest wielka kwota jak na Niemcy oczywiście, ale pamiętajmy, że mówimy o kraju, który przez 8 lat, o Grecji, który przez 8 lat był w recesji, w głębokiej recesji i on w tym czasie musiał spłacać pożyczki ratunkowe, na których kto inny zarabiał, więc no, mówimy tutaj o pewnym uzależnieniu politycznym, które jest trwałe i które nie sposób zlikwidować z dnia na dzień. Do Unii się nie wchodzi, do Unii Walutowej po to, żeby jutro wyjść. Te mechanizmy nie działają w ten sposób.
Czy nie jest tak, że mieli rację ci ekonomiści, którzy formułowali te różne myśli o optymalnych obszarach walutowych? Zdaje się, że ktoś nawet Nobla za to otrzymał i że po prostu no, na przykład nie ma na razie takiej możliwości, żeby była wspólna waluta powiedzmy dla tego uprzemysłowionej północy europejskiej i na przykład obszaru śródziemnomorskiego, bo to są inne gospodarki, a sikając głębiej, może nawet inna mentalność, po prostu prawie, że inna cywilizacja.
No, na pewno, jeżeli te obszary różnią się znacznie, to nie pomaga w zarządzaniu pieniądzem, ale ten argument jest o tyle słaby, że zobaczmy na Polskę też. Polska jest w pewnym sensie jednolitym obszarem walutowym. Na terenie wszystkich 16 województw mamy złotego, tak? I mamy Podkarpacie, które, czy Podlasie, które nie słyną z bycia szczególnie uprzemysłowionymi. I mamy Mazowsze, Centrum Współnowoczesnych Usług i mamy też rejony przemysłowe. Też się to wszystko różni między sobą. To jakby kwestie, to, którą pan poruszył, że euro czy po prostu pieniądz jest narzędziem bardziej politycznym niż ekonomicznym, te kwestie należy uwypuklić, ponieważ banki centralne co do zasady, one tak naprawdę niewiele mogą zrobić, jeśli chodzi o to skuteczne zarządzanie pieniądzem, o zapobieganie kryzysom, jak pokazuje historia ich stuletniego funkcjonowania w tej nowoczesnej formie, czyli powiedzmy sobie, niech tą cenzurą będzie założenie Fedu w 1913-14 roku. Tych kryzysów, które pojawiają się w systemie, wcale nie ma mniej. Niektórzy nawet obliczają, że kryzysów jest więcej, kryzysów finansowych i bankowych. W związku z powyższym polityka monetarna sprowadza się właśnie do tego, kto jest tym, który odkręca bądź przykręca kurek z pieniędzmi w systemie bardziej niż do tego, żeby faktycznie zapobiegać, regulować cykl koniunkturalny. Dopóki nie ma kryzysu, dopóki centralni bankierzy zawsze mówią, no zobaczcie, wszystko działa. Wszystko jest tak, jak trzeba. Ustaliliśmy właściwą cenę pieniądza. Potem wybucha kryzys i mówią, nie no, coś było jednak nie tak, nasze modele, ble, 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 ble. No i tak było mniej więcej z dokładnością co 10 lat ten kryzys wybucha i co 10 lat jesteśmy świadkami powtórki z rozrywki.
Myślę, że to wszystko, co pan mówił, czy o tym, że w Polsce są różne obszary, czy o tym, że w Ameryce się sprawdza, jednak świadczy o tym, że potrzebne jest do tego państwo i ta wspólna flaga, która znaczy coś więcej niż tylko interes ekonomiczny.
Na pewno bank centralny, jeżeli zarządza mniejszym obszarem, zarządza mniejszą ilością podmiotów gospodarczych, może się mniej mylić niż gdy ma pod sobą 28 tak państw. To jakby jest oczywiste.
Proszę Państwa, odpowiedzi na pytanie euro w Polsce nie udzieliliśmy, ale to nie było nasze zadanie. Odsyłam do artykułu tutaj naszego gościa, do euro, śpieszmy się powoli. On się ukazał w Dzienniku Gazecie Prawnej 8-10 marca, ale w internecie pewnie znaleźć go można nadal. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Stodolak, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, a euro pewnie w kampanii wyborczej jeszcze dyskutować się będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
godzina 7.53, to jest poranek w net, a w naszym studiu kolejny gość, pan profesor Józef Brynkus, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Posiedzenie Sejmu trwa. Co ciekawego w czasie tego posiedzenia Sejmu się dzieje, bądź dziać się będzie?
Wiele spraw jest, które po prostu się dzieją w Sejmie. Dzisiaj na przykład będziemy mieć przedstawienie zamierzeń polityki zagranicznej Polski w 2019 roku przez pana ministra Czaputowicza, więc to jest bardzo istotne, ale też są takie sprawy, które można powiedzieć, że dotykają niektórych obszarów życia publicznego, choćby na przykład nauki i szkolnictwa wyższego. Pojawia się kolejny projekt firmowany przez grupę ministra Gowina dotyczący redystrybucji środków przeznaczonych na naukę.
I jak pan ocenia ten projekt?
To jest zły projekt, oceniam go jednoznacznie negatywnie. To nie jest projekt, który przysparza nauce polskiej pieniędzy. Troszkę owszem się dodaje, ale te pieniądze mogłyby być lepiej wykorzystane poprzez skierowanie ich do tych kanałów, które istnieją, choćby na przykład Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ja z mównicy sejmowej i też w trakcie posiedzenia komisji mówiłem, że problem polega na tym, że owszem, gdyby ministerstwo uważało, iż na przykład afery, które są co jakiś czas ujawniane, związane z przekazywaniem pieniędzy na różnego rodzaju projekty naukowe, choćby na przykład ten, który dotyczy brata pani minister Bieńkowskiej, czy też na przykład niedobre, niewłaściwe wydatkowanie pieniędzy na projekt pani Barbary Engelking dotyczący dziejów polsko-żydowskich po II wojnie światowej, w którym to na przykład dokonuje manipulacji źródłowych, pokazuje, że warsztat pracy historyka jest jej całkowicie obcy, bo na przykład wykorzystuje jako źródło faktów sny, no to są po prostu rzeczy, nawet nie śmieszne, tylko rzeczy po prostu wręcz, można powiedzieć, dramatyczne. I gdyby te dwie okoliczności przykładowo kazały ministerstwu zmienić kanały redystrybucji środków na naukę, to owszem, można byłoby to uznać, a tak naprawdę chodzi o powołanie kolejnego kontrolowanego przez grupę Gowina kanału.
A co to będzie za kanał? To ma być?
To jest Fundusz Polskiej Nauki, tak to jest tak nazwane, gdzie przewiduje się, to też jest pewnego rodzaju taka manipulacja medialna, bo twierdzi się, że w ramach tego funduszu Nauka Polska otrzyma 500 milionów złotych, ale problem polega na tym, że mówi się o 500 milionach, ale nie mówi się o tym, w jakiego rodzaju, w jakim okresie będzie to wydatkowane, i to się okazuje, że to jest rocznie 50 milionów. To nie jest aż taka kwota ogromna, ale dzięki temu można po prostu obsadzić swoimi ludźmi fundusz zarządzający tymi środkami. Choćby na przykład wybierając instytucje do zarządzania nimi w postaci portu sieci Łukasiewicz. To jest taka zbitka nazewnicza. Ogromne, można powiedzieć, w tym przypadku też takie błędy legislacyjne. Powołuje się instytucję, która tak naprawdę jeszcze nie istnieje, bo sieć Łukasiewicz formalnie nie została jeszcze, ustawa o sieci Łukasiewicz nie została formalnie jeszcze przez pana prezydenta podpisana, mimo tego po prostu traktuje się ją jako byt już istniejący, a pan premier wcale nie musi po prostu tej sieci powoływać, znaczy podpisywać te ustawy, ze względu na to, że opór wobec jej istnienia jest ogromny ze strony instytutów wchodzących w skład tej sieci.
Wróćmy jeszcze na chwilę, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, jaki jest związek tutaj tych spraw Funduszu na Naukę z bratem pani byłej minister, obecnie komisarz Bieńkowskiej.
Tam chodzi o wyłudzenie jakichś środków. Nie znam dokładnie tych szczegółów tej sprawy. Chodzi o wyłudzenie środków, powstanie jakiejś takiej grupy na Śląsku, która zajmowała się wyłudzeniem środków na badania. No, sprawa jest, można powiedzieć, w toku i myślę, że jak jedna z niewielu zakończy się pozytywnie, bo Prawo i Sprawiedliwość akurat udaje się odkryć pewne afery, nigdy jednak są one nie doprowadzone do końca.
Jeśli chodzi o te sprawy związane z tymi kolejnymi ustawami dotyczącymi świata nauki, to wydaje się, że mimo tego, że budzą one szeroki sprzeciw, są przeprowadzane dosyć tak z żelazną wolą.
Tak, żelazną wolą, której podporządkowani, żelazną wolą firmujących te ustawy, no posłów i grupy, ja to nazywam ministra Gowina, którzy po prostu próbują sobie stworzyć takie ciepłe miejsce w przypadku, gdyby wybory się nie powiodły i będą mieć miejsce, gdzie, na którym wylądują i oni z żadną konsekwencją przeprowadzają to, a temu podporządkowani są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie mający świadomości, jakiego rodzaju to wywołuje negatywne skutki w środowisku naukowym. Podam tutaj taki jeden z przykładów, które mnie bezpośrednio ostatnio dotknął, mianowicie możliwe sprawdzenia programem antyplagiatowym prac podyplomowych. Ustawa, założenie jest takie generalnie, że trzeba po prostu pracę wszelkie prace studentów, nie tylko studentów, ale doktorów, doktorantów czy habilitacyjne sprawdzać programem antyplagiatowym. W ustawie zapisano, że będzie się to odbywało w ramach tak zwanego jednolitego systemu antyplagiatowego, czyli projektu i programu, nad którym nadzór sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okazuje się jednak, że nie można sprawdzić prac podyplomowych, a prace podyplomowe są bardzo istotne z punktu widzenia choćby nabywania kwalifikacji i kompetencji przez absolwentów studiów podyplomowych. Ja od półtora miesiąca próbuję sprawdzić kilka prac w tym systemie podyplomowym i uzyskałem informację, a studenci czekają na wynik, bo dzięki temu mogą uzyskać świadectwo ukończenia tych studiów. Ale uzyskałem informację od pani dyrektor Tykarskiej, ale także można powiedzieć za wiedzą pana ministra Dardzińskiego, że aby prace podyplomowe były sprawdzane w tym systemie, to trzeba po prostu zmienić ustawę o szkolnictwie wyższym oraz ustawę o prawach autorskich. Takich niedoróbek w tej ustawie jest mnóstwo, niemniej jednak po prostu jest ona wprowadzona, można powiedzieć, nie tyle z żelazną konsekwencją, co żelazną ręką, która rozdaje na przykład jakieś tam środki na uczelnie w postaci obligacji, a nie konkretnych pieniędzy.
Cóż, biedna nauka dzisiaj
nie
ma być
taka biedna, ale powiedzmy naprawdę można byłoby ją naprawdę wykorzystać dla choćby na przykład komercjalizacji, a tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby stworzyć kilka podmiotów, które w tej nauce będą mieć decydującą rolę w zakresie redystrybucji środków, ale także jakby zarządzania tą nauką.
No i dużo posad powstanie. Jak pan ocenia politykę zagraniczną, skoro dzisiaj ma być informacja na temat jej dalszych losów?
No nie wiemy, co powie nam minister Czaputowicz. Co prawda wczoraj było posiedzenie Komisji Zagranicznej, ale to było tajne, więc nie wiem, jak to wygląda. Natomiast powiem sobie jednoznacznie, że będzie musiał dokonać sporej ekwilibrystyki. Witam pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Będzie musiał dokonać
sporej... Panowie się już przedstawili, to prowadzący nie jest potrzebne.
Ekwilibrystyki w zakresie uzasadniania kierunków tej polityki, czy tam z niepokojem, choćby na przykład w prasie, to, że ten główny taki, jeden z filarów polskiej polityki zagranicznej, mianowicie dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, zawiera taki swoisty rodzaj szantażu. Musimy się zgodzić na zmniejszenie udziału w budowie tego Fortu Trump Amerykanów, bo jeżeli tego nie zrobimy, to Amerykanie znowu podniosą sprawę kwestii roszczeń żydowskich.
To jest tak, że opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że zbyt duża jest tutaj koncentracja na jednym sojuszniku, że zepsuł to relacje w Unii Europejskiej, dlatego jesteśmy skazani na słuchanie się Amerykanów. Czy pan podziela tego typu?
Powiem tak, że uwaga jest o tyle słuszna, że rzeczywiście po prostu ze względu na to, że Polska w ramach Unii Europejskiej od wielu lat, to nie jest tak tylko, że to jest przypadłość Prawa i Sprawiedliwości, ale od wielu lat stała się przedmiotem tego działania dwóch podmiotów, mianowicie francusko-niemieckiego w Unii Europejskiej. Stąd Polska musiała sobie szukać jakiegoś sojusznika, w którym stanie się, może nie równoprawnym podmiotem, niemniej jednak podmiotem. Stany Zjednoczone wydawać by się mogły takim naturalnym kierunkiem, ale na razie polska polityka zagraniczna w tym zakresie sobie nie radzi.
Jeśli chodzi o kampanię wyborczą, tą wewnętrzną, która dzieje się w kraju, jak pan ocenia jej przebieg jak dotąd?
No, będzie się lała krew, to jest sprawa jasna. Wytoczone są ciężkie działa, zarówno po stronie tego spoko-poko i tak dalej. Paweł Kukiz słusznie to nazwał, że to jest drugi PiS. Nie wiem, czy państwo po prostu, panowie potraficie rozwiązać tą zagadkę. Dlaczego PiS?
No jeszcze no właśnie nie wiem, bo platform... wydaje mi się, że to jest antypis.
No właśnie, nie tak do końca, bo to jest platforma i spółka. Więc zebranie wszystkich po prostu do kupy po to, żeby tak jak kiedyś było proletariusze wszystkich krajów łączy się, to tak jak teraz parweniuszek wszystkich krajów łączy się i tworzymy po prostu ugrupowanie, które przejmie władzę, a tym takim etapem do przejęcia władzy w Polsce będzie zwycięstwo w kampanii do Europarlamentu.
Ale to już pan tak przewidział, jaki będzie wynik.
Nie, oni tak zakładają, proszę pana, i trzeba się po prostu naprawdę tego obawiać. I tutaj trzeba po prostu niekoniecznie tworzyć jakąś koalicję po stronie prawej sceny politycznej, ale na pewno trzeba mieć świadomość po tej stronie prawej, że rzeczywistym przeciwnikiem dla Kukiz 15, dla Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze tam innych grup mniejszych prawicowych jest właśnie ta koalicja tęczowa.
Dzień dobry, panie pośle, pan poseł Bartłomiej Wróblewski.
Z tym trzeba się zgodzić. No, zagrożeniem dla Polski, niebezpieczeństwem jest wygrana, a nawet dobry wynik koalicji skupionej wokół Platformy Obywatelskiej. I także mam ten sam pogląd, co kolega. Mianowicie nie ma wrogów na prawicy. Przede wszystkim koncentrujemy się na tym, aby pokonać lewicowo-liberalną koalicję, szczególnie mając na względzie no to, że ta lewicowo-liberalna koalicja to nie jest ta lewica postkomunistyczna i nie są to ci liberałowie, których nawet znamy z ostatnich lat, tylko że tam nastąpił ostry skręt ideologiczny w lewo. To jest środowisko, w które w coraz większym stopniu dąży do rewolucji kulturowej, cywilizacyjnej w Polsce, więc to zagrożenie jest dużo większe, w mojej w każdym razie ocenie, niż było jeszcze kilka lat temu czy kilkanaście.
Na pewno, znaczy w pewnych elementach wypowiedzi pana posła Wróblewskiego mogę się zgodzić. Rzeczywiście po prostu skręt lewicowy tutaj ideologicznie jest ewidentny. Niemniej jednak widziałbym to jeszcze powiedzmy w takich kwestiach gospodarczych, bo problem polega na tym, że lewica europejska i lewica powiedzmy tutaj w Polsce także ma skłonność do wielu afer i trzeba sobie po prostu to uświadomić, że temu takiemu permisywizmowi moralnemu związanymi właśnie ze kwestiami światopoglądami towarzyszy relatywizm w odniesieniu do różnego rodzaju działań o charakterze wręcz przestępczych. No ilość afer wywoływany przez lewicę europejską, takich o charakterze gospodarczym czy polską, jest po prostu przeogromna i trzeba sobie to po prostu uświadomić, że to będzie prowadziło do, no naprawdę, do poważnego zagrożenia dla rozwoju polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę to, że ta grupa, która chce przejąć władzę tak naprawdę nie ma też, jakby to powiedzieć, wzoru, modelu postępowania z podmiotami Unii Europejskiej, choćby na przykład z parlamentem czy komisarzami. Wręcz przeciwnie, podporządkowuje się im. Więc to będzie po prostu utrwalenie tego status quo, co jest niedobre dla Polski.
Powiedział pan poseł Józef Brynkus, klub Kukiz 15. Dziękuję bardzo za udział w poranku w NET.